Dzień dobry, czwartek, 4 czerwca. Dzisiaj porozmawiamy o rynkach kapitałowych. Środa przyniosła kolejną wzrostową sesję na nowojorskich parkietach. Realna gospodarka amerykańska z trudem wydobywa się z pandemicznego dołka, jednak ceny akcji powoli wracają do przedkryzysowych rekordów. Moim gościem jest Dawid Augustyn, inwestor indywidualny na rynkach finansowych nieprzerwanie od 2004 roku, redaktor naczelny magazynu oraz portalu informacyjnego dedykowanego inwestorom indywidualnym FX Mag. Witam pana.
Dzień dobry, witam.
S&P 500 zanotował wczoraj czwartą wzrostową sesję z rzędu. W ciągu ostatnich 14 sesji spadł tylko podczas trzech. W tym na plusie zakończył 7 z 8 ostatnich sesji. Czy ta krótka statystyka pokazuje, że obecny trend wzrostowy jest silny i stabilny w Stanach, czy jednak nie i może się w każdej chwili odwrócić?
Sytuacja na pewno dla wielu obserwatorów jest po prostu dziwna, jeżeli chodzi o skalę odreagowania, jaką na rynkach obserwujemy. I to nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale chociażby za naszą zachodnią granicą, czyli w przypadku Niemiec i tamtejszego DAX-a. Odreagowanie jest bardzo, ale to bardzo mocne i wydaje się, że wróciliśmy do tendencji wzrostowej, bo przecież do wierzchołka brakuje, tak jak pan wspomniał, zaledwie kilku punktów procentowych i już wracamy na najwyższe historyczne poziomy w przypadku najważniejszego indeksu, czyli S&P 500. Widać ewidentnie, że inwestorzy zdyskontowali, czyli uwzględnili scenariusz V-kształtnego odbicia, czyli sytuacji, w której zaraz po odmrożeniu wszystko wróci do normy, w czym oczywiście pomagają działania banków centralnych, bo to ma bardzo duży wpływ na to, jak inwestorzy odbierają aktualną sytuację. A po drugie, jeżeli chodzi chociażby o polski parkiet, no to te wyceny chociażby indeksu WIG20 w połowie marca, kiedy pojawił nam się ten rynkowy krach, były już tak niskie, że ciężko było uwierzyć w to, że może być jeszcze taniej.
No tak, ale czy działania banków centralnych w pełni usprawiedliwiają te wzrosty? Tak naprawdę gospodarki są w dość ciężkiej sytuacji, zarówno w Stanach, w Niemczech, jak i w Polsce, no i w paru innych krajach europejskich, tym bardziej, nie tylko europejskich. W związku z tym zastanawiam się, czy te obniżki stóp procentowych, jeżeli chodzi o działania banków centralnych, tudzież pomoc rządowa, która nie zawsze wystarcza firmom i część z nich tak czy inaczej bankrutuje, rośnie bezrobocie, gospodarki są w bardzo trudnej sytuacji, no to jak uzasadnić ten optymizm inwestorów na wszystkich giełdach światowych?
Można to uzasadnić w taki sposób, że skoro banki drukują, a więc zwiększają podaż pieniądza w agregatach M1 i M2, nie w tym najszerszym M3, bo o tym między innymi decyduje akcja kredytowa, czyli kredyty udzielane przez banki komercyjne, może powodować, że liczymy i w taki prostej logice. Myślimy o tym, że skoro pieniędzy będzie więcej, no to pojawi nam się inflacja. No jak inflacja, trzeba chronić kapitał i ten kapitał zaczyna nam płynąć przy bardzo niskich zerowych stopach procentowych, chociażby do rynku akcyjnego. Tak może brzmieć to wytłumaczenie. Z drugiej strony ja jestem akurat po tej stronie, która uważa, że to wszystko jest odklejone od realnej gospodarki i inwestorzy ze zdecydowanie zbyt dużym optymizmem przyjęli aktualną sytuację. O ile w przypadku spółek technologicznych, indeksu chociażby Nasdaq, bo tamtych spółek technologicznych jest oczywiście bardzo dużo, no to sytuacja jest jak gdyby, powiedzmy sobie szczerze, logiczna, no bo wyniki finansowe tych spółek powinny być bardzo dobre, były bardzo dobre za pierwszy kwartał, powinny być bardzo dobre za drugi kwartał, ale w przypadku pozostałych branż to jest jak najbardziej nieuzasadnione. Tym bardziej, że jeszcze oprócz oczywiście chociażby tarczy antykryzysowej i tych pieniędzy, które trafiają bezpośrednio do przedsiębiorców, to przecież po ostatecznym odmrożeniu bardzo jest mała szansa na to, że wrócimy bardzo szybko do tych samych poziomów sprzed roku, chociażby inwestorzy indywidualni czy konsumenci będą bardziej ostrożni ze swoimi wydatkami, no bo przecież chociażby branża turystyczna, ten rok może być rokiem bardzo, ale to bardzo ciężkim dla wszystkich i może się okazać, że nawet nie marzec, kwiecień przyniesie bankructwa, ale dopiero okres wakacyjny pokaże, że dużo firm nie jest w stanie przetrwać do kolejnego roku. Więc moim zdaniem to jest zupełnie nieuzasadniony optymizm.
No właśnie, biorąc pod uwagę perspektywy, to, że firmy będą bankrutować w najbliższych miesiącach, biorąc pod uwagę zalanie rynków i finansów publicznych zaciągniętymi długami, zalanie ich pieniędzy, na razie mamy na większości rynków niską inflację z powodu, albo deflację wręcz, z powodu spadku popytu wewnętrznego i zewnętrznego. Niemniej jednak faktycznie, tak jak pan powiedział, że skutkiem zalania pieniędzmi poszczególnych rynków musi być prędzej czy później inflacja. W związku z tym zastanawiam się, czy to zachowanie inwestorów na giełdach nie jest trochę takim szaleńczym tańcem na tonącym Titaniku.
To jest bardzo ładne określenie tego, co się dzieje na rynkach. Nie spotkałem się z takim określeniem, ale może ono oddawać aktualną sytuację. Inwestorzy rzucili się na akcje, też trochę szukając alternatywy dla tego, co robili na co dzień. Wspomniał pan o bardzo istotnej rzeczy, jaką jest popyt. Popyt między innymi wewnętrzny, czyli to, jak często i jak chętnie wydajemy nasze pieniądze, co powoduje oczywiście, że aktualnie mamy do czynienia z deflacją czy bardzo niską inflacją, ale w perspektywie 3-4 lat ta inflacja może nam zacząć rosnąć. Tak większość osób twierdzi, ale z drugiej strony, gdy popatrzymy na przykład Japonii, która jako pierwsza w historii od 2004 roku zaczęła stosować tak zwane luzowanie ilościowe, czyli ten dodruk pieniądza, który w tej formie znamy już nawet w Polsce, bo w końcu doczekaliśmy się takich działań ze strony Rady Polityki Pieniężnej i Narodowego Banku Polskiego, no to jednak banki mogą mieć dość duży problem z tak zwaną stagflacją, czyli sytuacją, w której mamy bardzo wysokie bezrobocie oraz sytuacją, w której mamy niską inflację, przez co sama zmiana stóp procentowych będzie zarówno pomagała jednemu czynnikowi, ale powodowała problem z drugim czynnikiem, tak? I z takim problemem borykała się chociażby Unia Europejska i Europejski Bank Centralny jeszcze przed kryzysem. Ta akcja luzowania ilościowego poszła jeszcze dalej, więc no trudno sobie wyobrazić scenariusz. Znaczy, ja oczywiście wszystkim inwestorom życzę jak najlepiej i mam nadzieję, że zarobią bardzo ładnie w długim terminie i udało im się upolować dołek cenowy. Mam nadzieję, że to będzie miało miejsce, ale ciężko sobie wyobrazić, żeby masy inwestorzy indywidualni, którzy jednak w statystykach częściej oddają swój kapitał niż zarabiają pieniądze, w tym momencie wszyscy mieli rację.
To biorąc pod uwagę pańską analizę i mój sceptycyzm wyrażony w pytaniach, czy nie sądzi pan, że ta tendencja wzrostowa jednak z czysto ekonomicznego punktu widzenia nie może być długotrwała i prędzej czy później nastąpi załamanie?
Moim zdaniem tak. Nie powiem, że poluję na to załamanie, nie powiem, że życzę tego załamania, tylko coś tutaj w tym wszystkim nie gra, tym bardziej, że też sama pandemia oczywiście wywołała nam tąpnięcie, tą pierwszą bardzo dramatyczną falę przecen między innymi na giełdach, ale też pamiętajmy o tym, oczywiście nie w Polsce, ale ostatnia dekada to hossa na amerykańskiej giełdzie, a w przypadku cykli koniunkturalnych to już i tak mieliśmy do czynienia z bardzo, ale to bardzo długą serią wzrostów, którą no, naturalną koleją rzeczy jest taka, że przychodzi nam kryzys. Pandemia może nam trochę odsłonić te problemy, które były wcześniej, a nie zostały naprawione, a tak naprawdę jedyne co zostało zrobione, to zostało to zadrukowane. Czyli zasypujemy rynek pieniędzmi i liczymy na to, że wszystko będzie w porządku. Ja uważam, że tak nie do końca jest, bo w przypadku, gdy firma sobie na przykład nie radziła, to w gospodarce wolnorynkowej to, że następuje bankructwo, to jest naturalna kolej rzeczy, gdzie ta firma zastępowana jest przez inną firmę, która działa w sposób bardziej efektywny. W tym momencie, gdy mamy pomoc niesioną w zasadzie wszystkim, w Stanach Zjednoczonych najlepiej popatrzeć na rynek pracy, gdzie ewidentnie widać, jak mocno zasiłki wpłynęły na to, że firmy i pracownicy zdecydowały się przejść na zasiłek, żeby przetrwać te czasy, właśnie otrzymując wsparcie rządowe, ale to wsparcie w końcu kiedyś się skończy i trzeba będzie wrócić do rzeczywistości, która może być brutalna, to znaczy popyt na usługi i produkty nie będzie tak wysoki, jak był w czwartym kwartale 2019 roku. I to może być dość duży problem i na przykład może być to kolejny czynnik, czyli to, że przestajemy tak masowo pomagać przedsiębiorcom, bo wiadomo, że oczywiście do dróg może iść w nieskończoność, ale te deficyty budżetowe dla wielu krajów będą nie do zniesienia w długiej perspektywie. W krótkim terminie wszystko wygląda tak, jakby ta sytuacja była opanowana. Ale dla mnie jest to złudzenie.
Stosując teraz takie porównanie medyczne trochę, czy to nie wygląda trochę na leczenie choroby, do której powinien być podany antybiotyk plastrami, czysto objawowo. Zastanawiam się, czy inwestorzy biorą pod uwagę w ogóle realne podstawy i fundamenty ekonomiczne, czy też myślą życzeniowo.
Inwestorzy jako grupa, jako tłum, no to jednak mimo wszystko tutaj jest myślenie życzeniowe i ta logika stadna niestety nie działa na korzyść inwestorów indywidualnych. To są takie fakty, które nam towarzyszyły przez ostatnią nie tyle dekadę, co w zasadzie od początku giełdy takie prawidłowości nam się pojawiały, co nie oznacza, że ci inwestorzy, którym udało się wejść po naprawdę dobrych kursach, czyli w kwietniu, nie są w stanie na tym zarobić. Ważne, żebyśmy nie zapominali o zarządzaniu kapitałem, bo jeżeli będziemy aktywnie zarządzać kapitałem i zabezpieczać się, to nawet jeżeli, tak jak rozmawiamy o trochę pesymistycznym wariancie, to nawet jeżeli on nadejdzie, to i tak uda się zarobić, bo w końcu odbicie chociażby na amerykańskim indeksie wynosi już teraz ponad 40%, licząc od dołka z 23 marca, więc to jest tak duża poduszka, którą profesjonalny inwestor absolutnie nie może stracić, nie może sobie pozwolić na to, żeby te pozycje nagle zaczęły tracić.
Powiedział pan, że inwestorzy, którzy weszli na giełdę w kwietniu, nie mogą zarobić. A co powiedziałby pan inwestorom, którzy teraz w związku z kolejną obniżką stóp procentowych chcieliby się zainteresować?
W kwietniu nie mogą stracić. Bardziej chodziło mi o to, że w kwietniu, jak ktoś zajmował pozycję koniec marca i kwiecień, kiedy ceny były naprawdę bardzo dobre, nie może sobie pozwolić na to, żeby stracić, skoro już teraz ma tak dużą poduszkę zysku. Ci, którzy kupują w maju, zresztą kwiecień i marzec to był naprawdę bardzo duży, wręcz ogromny napływ nowych rachunków maklerskich, domy maklerskie, w tym zresztą giełda pokazały świetne dane za pierwszy kwartał 2020 roku, drugi kwartał powinien być nie gorszy, co ewidentnie pokazuje, że tak dość duża grupa dalej zajmuje pozycję i kupuje akcje jeszcze w maju. Nie jestem zwolennikiem łapania i wchodzenia w momencie, kiedy już wzrosty sięgają powiedzmy 25, 30 czy 40%, biorąc pod uwagę, że lada moment, czyli lipiec, sierpień, powinno nastąpić ograniczanie tych działań pomocowych, bo w zasadzie nie wiem, czy pan sobie wyobraża taki scenariusz, mi ciężko sobie wyobrazić, że branża na przykład turystyczna będzie wspierana przez najbliższy rok, dwa czy nawet trzy lata tylko i wyłącznie po to, żeby nie upaść, co w długim terminie 5-10 lat może powodować bardzo duże problemy z inflacją i to jest taka trochę nowa ekonomia, którą od niedawna zaczynają stosować w zasadzie wszystkie banki centralne. I to jest operacja na żywym organizmie, gdzie ciężko sobie wyobrazić, jakie mogą być realne skutki długoterminowe, no bo takiej sytuacji wcześniej nie mieliśmy. Wiemy, że Japonia, która próbowała w ten sposób działać, ma problem ze wzrostem gospodarczym już od dłuższego czasu. I tutaj może się okazać, że czeka nas bardzo długa bessa, Czyli sytuacja, kiedy na przykład w przypadku krajów rozwiniętych mamy problem przez najbliższe 5-6 lat, żeby w ogóle mówić o wzroście gospodarczym, między innymi przez to, że inflacja będzie bardzo niska poprzez popyt wewnętrzny, który niestety, ale tak szybko się nie odbuduje.
To co w takim razie by pan doradził inwestorom, potencjalnym inwestorom, którzy w związku ze spadkiem stóp procentowych i no praktycznie bardzo niskim oprocentowaniem lokat w tej chwili, nie wiedzą co zrobić ze swoim kapitałem, chcieliby jakoś korzystnie go ulokować. Czy jest sens teraz wchodzić na giełdy, czy to już jest proszenie się o kłopoty?
Nie lubię odpowiadać na tego typu pytania, dlatego że siłą rzeczy, żebyśmy wszyscy na tym zarobili, czy ktoś, kto nas słucha, żeby na tym zarobił, to ja muszę mieć rację. W inwestowaniu to nie do końca o to chodzi, bo można nie mieć racji, można się mylić, ale mimo wszystko można zarabiać pieniądze zarówno na giełdzie, w przypadku surowców czy indeksów, ale zarządzając aktywnie kapitałem i po prostu dbając o ten kapitał. Samo kupno jakiegokolwiek aktywu aktualnie, tylko i wyłącznie po to, żeby, nie wiem, ratować swój kapitał, moim zdaniem może przynieść więcej problemów niż zysków, no bo osoby, które się nie zajmowały rynkami finansowymi, nagle stoją teraz przed zadaniem, okej, no to czas zacząć inwestować i zamiast zacząć się edukować, zacząć się uczyć i próbować najpierw na małymi kwotami po to, żeby się z rynkiem oswoić, to już teraz próbują ulokować cały swój kapitał. No i większość myśli o złocie. Ja sam osobiście już od dłuższego czasu mam pozycję zarówno na złocie i na srebrze, no ale z drugiej strony złoto to jest fenomenalne aktywo w przypadku, gdy mamy do czynienia z wysoką inflacją. Ale przecież mamy ryzyko i aktualnie mamy deflację i możemy mieć bardzo duży problem z tym, żeby złoto w perspektywie 5-letniej dało nam bardzo ładnie zarobić. Nie mówię w tym roku, bo ja sam na te pozycje na złocie i na srebrze posiadam, ale też poddaję je pod dyskusję, że jednak analizując to, co było wcześniej, to jakie aktywa dobieramy do jakiej sytuacji ekonomicznej, no to mamy do czynienia jednak trochę teraz z tą nową ekonomią, gdzie możemy próbować wchodzić między innymi na giełdę, ale musimy się nauczyć dbać o swój kapitał, czyli zarządzać i akceptować straty nawet w takim podejściu długoterminowym, bo ja absolutnie nie namawiam do spekulacji czy do handlu na rynku Forex czy na kontraktach CFD, absolutnie nie. Mówimy tutaj o takich aktywach jak akcje czy nawet złoto w postaci fizycznej, srebro w postaci fizycznej. Tutaj też musimy nauczyć się zarządzać tym kapitałem tak, żeby się nie okazało, że za 5-6 lat mamy pozycję chociażby na złocie, ale wykazuje ona stratę 40-50%, bo nie ucięliśmy jej wcześniej, po prostu akceptując mniejszą utratę kapitału.
Zastanawiam się nad perspektywami dotyczącymi inflacji. Powiedział pan, że mamy niską inflację albo deflację. No w tej chwili ona występuje bardziej w krajach zachodniej Europy. W Polsce Rada Polityki Pieniężnej między innymi w ten sposób uzasadniła ostatnią obniżkę stóp procentowych, że nie chce pozwolić na spadek inflacji poniżej celu inflacyjnego, który na ten rok wynosi 2,5% plus minus 1% w jedną albo w drugą stronę. W związku z tym jest duże prawdopodobieństwo, że w Polsce ten cel inflacyjny, czyli inflacja około 2,5-3% zostanie utrzymana. Natomiast zastanawiam się też, co będzie w dłuższej perspektywie, no bo tak jak powiedzieliśmy wcześniej, konsekwencją zalania rynków finansowych tym dodrukowanym pieniądzem może być jednak wzrost inflacji. Pytanie, czy będzie on w stanie skompensować ten spadek popytu wewnętrznego. W związku z tym, jakie są pańskie przewidywania co do losów dotyczących inflacji, no i w tym kontekście atrakcyjności rynku kapitałowego?
Tutaj z dodrukiem pieniądza, ja już wcześniej trochę wspomniałem o tych agregatach pieniężnych, czyli o miarach, które pokazują, ile mamy gotówki i pieniędzy w obiegu pozabankowym, w obiegu bankowym i w tym obiegu, który tak naprawdę do nas, do konsumentów, do przedsiębiorców nie dociera. I teraz dodruk, luzowanie ilościowe w tej formie, w jakiej ono się odbywa aktualnie, jeżeli nie mówimy tutaj o skupowaniu aktywów bezpośrednio z giełd, mówię tutaj przede wszystkim o akcjach, powoduje, że ten pieniądz jednak nie dociera do, bardzo szybko nie dociera do przedsiębiorcy, do tego ostatecznego konsumenta, który później idzie kupić na przykład, nie wiem, mleko, jakiekolwiek produkty w sklepie. Większy wpływ na podaż pieniądza ma akcja kredytowa, czyli to, jak banki komercyjne udzielają kredytów, bo jeżeli bank centralny zdecyduje się na wpuszczenie, nie wiem, 200 miliardów euro do obiegu, tak, no to ten sam kapitał, 200 miliardów euro, mogą wygenerować banki komercyjne przy współczynniku adekwatności kapitałowej, nie wiem, 10%, czyli wystarczy, że mają 20 miliardów depozytów i mogą wykreować taki kapitał oczywiście z pieniądza, no bo tak działa nasz system finansowy. I tutaj ważniejsze jest to, jak będzie wyglądała akcja kredytowa przez kredyty udzielane przez banki komercyjne, a nie do końca to, jak będą działały i funkcjonowały banki centralne. I tutaj na ten moment, z tego co możemy zaobserwować, no to jest problem z tym, żeby dostać kredyt na takich samych warunkach, jak były chociażby w ubiegłym roku. I nie mówię tutaj o oprocentowaniu, no bo oprocentowanie poprzez chociażby obniżenie stóp procentowych jest bardziej korzystne dla konsumentów, ale banki kredytów udzielają mniej chętnie. Po pierwsze, wymagają większego zabezpieczenia, to jest jedna rzecz. Po drugie, zdecydowanie bardziej rygorystycznie analizują to, skąd dana osoba czerpie swoje przychody. I teraz, jeżeli liczba tych kredytów będzie zdecydowanie mniejsza, to okaże się, że ten popyt wewnętrzny nie uda się tak łatwo odbudować i może się okazać, że w perspektywie 2, 3, 4, 5 lat będziemy walczyć z bardzo to niską inflacją lub deflacją, a jeżeli deflacja się pojawi, to też odczarujmy to pojęcie. To jest pozytywna sytuacja dla osób oszczędzających, a negatywna sytuacja dla osób, które mają długi, czyli tutaj mówimy i mamy przede wszystkim na myśli państwa, gdzie państwa oczywiście posiadają ogromne deficyty i dla nich sytuacja, kiedy mamy do czynienia z deflacją, jest bardzo, ale to bardzo niekorzystna. Więc tutaj naprawdę jest tych kilka istotnych czynników, które niestety nie da się przeanalizować osobno, no bo jedno wpływa bardzo mocno na drugie i trzeba jednak bardziej monitorować sytuację i reagować niż prognozować, chociaż tutaj sobie pozwalamy na dość duże prognozy, jeżeli chodzi o to, jakie dane może mogą się pojawić w gospodarce w perspektywie roku, czy nawet 3-5 lat. Nie?
To na koniec jeszcze przyjrzyjmy się wczorajszej sesji na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych. Po 4 sesjach niewielkich wzrostów WIG20 w końcu wczoraj zanotował mocniejszy wzrost o 1,8%. W górę szły także mniejsze indeksy. Gwiazdami dnia wczoraj były CCC i PGE. I teraz tak, obroty na szerokim rynku wyniosły 1,5 miliarda złotych, to całkiem solidna kwota. I czy ten na polskiej giełdzie to jest pokłosie pozytywnych sesji w Stanach Zjednoczonych na giełdzie, czy też nasz niezależny optymizm, mimo braku oficjalnych wyników dotyczących produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej? W kwietniu były bardzo duże spadki.
Trzeba odróżnić te dane, które rynek już uwzględnił i te, które na ten rynek mogą mieć wpływ, bo dane na przykład kwietniowe i to, że będą dramatyczne odczyty, to inwestorzy wiedzieli i mogliśmy niejednokrotnie obserwować na przeróżnych indeksach giełdowych, że pojawia się fatalny odczyt, a pomimo tego giełda nie reaguje, co oznacza, że ta wcześniejsza fala spadkowa mniej więcej dyskontowała i uwzględniała to, że idzie chudy miesiąc, czy nawet tam okres 2 czy 3 miesięcy. I to już było uwzględnione w cenach, dlatego tej reakcji nie było. Korelacja między warszawskim parkietem a Stanami Zjednoczonymi, czy chociażby niemiecką giełdą jest ogromna, jest bardzo duża. Ale zdarzyła się jedna rzecz, która może trochę pokazać, które giełdy mogą w przyszłości, w okresie takich 5-10 lat mieć się dobrze. A mianowicie kurs polskiego złotego zaczął odrabiać w naprawdę bardzo, bardzo mocnym tempie. Nawet nie wiem, czy nie doszliśmy do poziomu 10% umocnienia się złotego, chociażby względem dolara, biorąc pod uwagę szczyt z drugiej połowy marca. Tam myślę, że może nie do 10, ale do 9% dobijaliśmy, co mniej więcej pokazuje, że kapitał zagraniczny może zacząć i zaczął napływać do warszawskiej giełdy. Prawie jedną trzecią obrotów na warszawskiej giełdzie odpowiadały za to fundusze i gracze ze Stanów Zjednoczonych, więc ta korelacja między Stanami a warszawskim parkietem jest olbrzymia, chociażby w tej liczbie. Prawie 1/3 obrotu generowana jest zza oceanu na naszym warszawskim parkiecie. Teraz, które giełdy mogą się mieć dobrze? Mieliśmy hossę na rynkach rozwiniętych i mamy też taką teorię, że zwykle te hossy między krajami rozwiniętymi a krajami rozwijającymi się mijają się, co oznacza, że teraz bardziej czas na kraje rozwijające się, takie chociażby jak Polska, nie wiem, Turcja, Meksyk, Rosja, tutaj tych krajów, ten koszyk krajów, z którego możemy wybierać, jest naprawdę solidny, a gorzej może być chociażby w Stanach Zjednoczonych. Czekają nas wybory w listopadzie i o ile do samych wyborów wiadomym jest, że chociażby Donald Trump walczy o to, żeby ponownie być prezydentem Stanów Zjednoczonych, do czego potrzebuje dobrych danych fundamentalnych i tego, że udało się pomóc gospodarce, o tyle na początku kadencji zwykle podejmowane są trudne decyzje, których wyborcy mogą nie pamiętać za 3, 4, 5 lat. Więc może się okazać, że dopiero początek 2021 roku przyniesie nam problemy na giełdach, a do tego czasu będziemy obserwować wzrosty.
Dziękuję bardzo. Dawid Augustyn, inwestor indywidualny, redaktor naczelny magazynu i portalu informacyjnego dedykowanego inwestorom indywidualnym FX Mag, był moim gościem. Dziękuję panu za spotkanie. Dziękuję państwu. Dziękuję. Zapraszam zaraz na rozmowę z kolejnym gościem.